Chcę podzielić się z wami właśnie świadectwem pastora ze zboru z Sankt Petersburga. To świadectwo szczególnie mnie poruszyło, ale też Duch Święty mi położył na serce, abym się właśnie z wami podzielił, bo ono ma w sobie inspirację. Ono ma w sobie inspirację, która pochodzi od Ducha Świętego. Panie, pomóż mi w tym dniu opowiedzieć o Tobie przystępnie, tak? Przystępnie. Panie, to jest modlitwa. Panie, pomóż mi w tym dniu opowiedzieć o Tobie. Niech to będzie modlitwa każdego z nas codziennie. Panie, pomóż mi w tym dniu opowiedzieć o Tobie. W jaki sposób? Filozoficzny? No, taki przystępny, tak, żeby człowiek prosty zrozumiał. Nie używając, czasami używamy języka z naszych kręgów, a ludzie nie wiedzą. Nie rozumiem na przykład pozdrowienia chwała Panu. I odpowiadają mnie i Panu też. No bo nie zrozumiał mnie. No co ja, a ja taki uduchowiony mówię chwała Panu. Ci ludzie tego nie rozumieją. To już lepiej powiedz chwała Panu Jezusowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No to już wiadomo, pod czyim adresem jest chwała, nie? Dlatego mówię chwała Panu. No już jak powiesz chwała Bogu, to już inaczej brzmi. Tego nie za bardzo. To jest język nasz, którym my się porozumiewamy i rozumiemy, ale my zostaliśmy powołani, abyśmy byli świadectwem dla ludzi tego świata. Musimy mówić właśnie do nich takim przystępnym językiem i zrozumiałym dla nich. Nie wiem, kogo z ludzi poślesz mi dzisiaj. Modli się nasza sędziwa siostra, nasza siostra w Chrystusie. Tak się właśnie modli, która ma 70 lat. Kogo z ludzi poślesz mi dzisiaj? Ale proszę Ciebie, użyj moich ust. Krótka modlitwa. Niech teraz mi powie ktoś tu obecny, że nie stać go na taką modlitwę. Jeszcze raz ją będę powtarzał, tak? Aż się ją nauczymy na pamięć. Nie dlatego, żeby ona miała magiczną moc. Proszę źle nie zrozumieć mnie. Ale dlatego, że ta modlitwa wypływa z serca. I ta modlitwa za chwilę się dowiecie, że ona działa. Dlaczego? Bo wypływa z serca, bo jest szczera, bo jest prosta. Panie, pomóż mi w tym dniu opowiedzieć o Tobie tak w sposób przystępny i zrozumiały. Niech każdy teraz, począwszy od naszych młodych ludzi, skończywszy na starszych, niech każdy pomyśli sobie, do kogo mógłby być posłany. Pomóż mi w tym dniu opowiedzieć. O to się też trzeba modlić, żeby Bóg postawił na drodze naszego życia kogoś, z kim byśmy się mogli podzielić. Macie rówieśników swoich w klasach, w szkołach swoich, prawda? Ile jest takich ludzi, którzy potrzebują to usłyszeć? Nie wiem, kogo z ludzi poślesz mi dzisiaj, bo nie wiem. I nie musisz wiedzieć, i nie musisz się zastanawiać, ciekawe, kogo jutro spotkam na skutek tej modlitwy. Nie. Kogo z ludzi poślesz mi dzisiaj? Ale proszę Ciebie, użyj moich ust. Modlitwa o to, żeby te usta były czyste. Dzisiaj Bóg przywitał nas słowem skupiającym nas na sercu i wysłuchuje modlitwy ludzi czystego serca. A ludzie czystego serca naprawdę Boga oglądają. Boga przeżywają. Boga dotykają. Czystego serca. Więc stwórz we mnie czyste serce. Niech to będzie modlitwą każdego dnia. Zanim pójdziesz do szkoły, zanim pójdziesz do pracy, stwórz we mnie serce czyste, bo tylko czystym sercem Bóg się może posłużyć. Tylko czyste serce może zrozumieć też człowieka, może zrozumieć bliźniego, może zrozumieć i współczuć. Czyste serce może zrozumieć i współczuć. Dlatego zauważcie, że ile w Jezusie było współczucia, ile w Nim było miłosierdzia. Co to jest miłosierdzie? Zawsze miłosierdzie zaoszczędza nam kary, na którą słusznie zasługujemy. Ile w Nim było łaski, a łaska czym się różni od miłosierdzia? Chcę, żebyśmy się tego nauczyli, wiedzieli. Łaska, miłosierdzie zaoszczędza nam tego najgorszego. A łaska obdarza nas. Obdarza nas wszystkim tym, na co nie zasłużyliśmy, a co możemy otrzymać tylko od Boga. Rzeczy, które możemy tylko od Boga otrzymać. Miłość, to agapę, możemy tylko otrzymać od Boga. Ale pamiętajmy zawsze, że Bóg wzywa nas do kochania ludzi. Do kochania najpierw wzywa nas Boga. a potem do kochania bliźniego, jak siebie samego. Będziesz miłował Pana Boga Twojego całym swoim sercem, całą swoją duszą, z wszystkich sił swoich, a bliźniego sam, jak siebie samego. Najpierw Bóg wzywa do miłości Boga. Czy jesteśmy sami tak w sobie odnaleźć tę miłość? Czy jesteśmy sami w sobie znaleźć tę miłość? Czy w ogóle ona jest w nas? Czy z nią się urodziliśmy? Nie powiem. Urodziliśmy się w grzechu, w grzechu zostaliśmy poczęci. Biblia mówi. A więc potrzebujemy nowych narodzin, żeby Bóg nas odrodził z tej grzesznej natury, dając nam naturę swoją, Chrystusową naturę. I właśnie ta Chrystusowa natura jest zdolna kochać Boga. Zdolna być Jemu, jest być Jemu posłusznym. Zdolna by się Jemu podobać. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, ja wszystko mówię i wykonuję, co się podoba mojemu Ojcu. Jezus się chciał podobać swojemu Ojcu, swojemu Bogu, swojemu Ojcu. Komu my się chcemy podobać? Mamy zawsze trzy możliwości, trzy takie opcje. Podobać się samemu sobie, podobać się ludziom tego świata i szukać idoli, a więc wzorców, które będą przyciągać moją uwagę. I trzecia opcja, podobać się Bogu. Każdy z nas musi się opowiedzieć, za którą opcją stoi. Nie da się tak na trzech koniach jechać, na trzech opcjach. I trochę Bogu podobać, i troszkę ludziom, no przecież fanatykiem nie będę. No, a siebie przecież nie pogardzą tak piękną osobą. I tak chcemy na trzech konikach jechać. Nie da się. W jednym czasie nie możesz się podobać trzem naraz. Jedna, drugą opcja wyklucza, co najważniejsze jest. A więc nie da się tak i tak balansować. Błogosławieni ludzie, którzy pokochali swojego Boga i Jemu się chcą podobać. To nie jest tylko wiara. Wiara jest dopiero początek. Ale o tym może będę mówić następnym razem. Bo nie powiem wam świadectwa, które przecież obiecałem. Ale ta niewiasta, której tutaj jest mowa, ta modląca się niewiasta, to naczynie modlitwy, ona właśnie się Bogu podobała. Dlaczego się Bogu podobała? Bo ufała i wierzyła Bogu. A bez wiary nie można się Bogu podobać. Od czego zaczyna się podobanie Bogu? Od jakiego momentu? Kiedy w twoim sercu Bóg zrodził wiarę. Masz dzisiaj chociaż odrobinę wiary? To powiedz amen. Amen. I to już się Bogu zaczęło podobać w tobie. Odrobina wiary. Zobacz, jak Bóg ceni wiarę. Czy to nas kosztuje? Czy musimy gdzieś na kolanach iść do Częstochowy, żeby zwrócić Boże upodobanie na siebie? Nie. Odrobinę wiary w to proste słowo. Wiara przychodzi ze słuchania słowa. I to sprawia, że to się Bogu podoba. Zawsze sobie powtarzam. Bez wiary nie mogę się Bogu podobać. A cóż z tego, że będziesz się podobał wszystkim dookoła? I tak nie zadowoli wszystkich. I tak zobaczysz, że tym, którym w serce włożyłeś, to wypnę się na ciebie. Taka jest prawda, kochani. Takie jest życie. Brutalne życie, powiem z tego miejsca. Tak jest brutalny i niesprawiedliwy świat. Tak są ludzie zdradzieccy dzisiaj. Biblia mówi, w czasach ostatecznych jacy ludzie będą. Egoistyczni, bez serca i jacy zdradzieccy. Zobaczcie, tą zdradę widać w środowiskach wierzących ludzi. Co się nie podoba, już zdradzam. Zdrady małżeńskie. Ile robią zamieszania, ile szkody przynoszą. Zdrada w ogóle, wiecie? Zdrada w świecie jest postrzegana jako największy grzech. Kiedy zdradzasz interesy państwa, idziesz do więzienia na długie lata, tak? O, okej, zdrada. Ludzie będą zdradzieccy. Jakże często zdradzamy swojego Boga. Zobaczcie, ja nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę zrozumieć Judasza. Był tyle z Chrystusem, tyle cudów widział, uczestniczył w tym wszystkim. Może w cuda bardziej uwierzył niż w Chrystusa. Może cuda bardziej pokochał i ten, i tą kiesę pieniążków, które nosił i zbierał. Jak coś było wydane dla Jezusa, to mówi, o jaka strata, ile bym tu głodnych nakarmił. Rozum zawsze będzie podpowiadał ci, że to, co dajesz dla Jezusa, jest stratą. Skażony rozum będzie ci to podpowiadał. Ale Duch Święty będzie ci podpowiadał co innego. Dobrze robisz. We właściwe miejsce inwestujesz. Bo przyjdzie czas, że będą ludzie, zobaczysz, padać i bankrutować. Przyjdzie, zobaczcie, mnie tu nie będzie. A wspomniecie, co pastor wam mówił w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo to jest tutaj napisane. I zobaczycie. Ci, którzy zainwestowali w Boga, ostoją się. Będą mieli na czym budować i ostoją się, bo wiedzą, na czym budowali. Budowali na fundamencie Bożego Słowa. Ufali Bogu. Był czas, że w tym właśnie czasie nieraz płakali. Był czas, tak. Ale przyjdzie czas, że ktoś ze łzami siał, z radością zbierać będzie. Przyjdzie czas też odwrotny. Dzisiaj, który wydaje się, ludzie beztrosko żyją, wszystkiego mają pieniędzy, tak. Z nikim, niczym się nie liczą, myślą, że są bogami dla siebie. A przyjdzie czas, że będą płakać ze łzami, tak jak Ezaw. Bo zobaczą, co stracili, że za miskę soczewicy stracili pierworodztwo. Błogosławieństwa, te duchowe, te niezniszczalne błogosławieństwa. One się nie starzeją. One się nie dewaluują, tak jak nie ma skoku w tych błogosławieństwach, jak na rynku walut, prawda? Ludzie wystraszeni się, to poszła gieda na dół, a tu na górę, oto, co będzie, a co będzie, zobaczcie, zawału w sercach tam przy tych giełdach dostają. Pytam się, co z ich pieniędzy? A Królestwo Boże wciąż jest stabilne. Giełdy w Królestwie Bożym są wciąż stabilne. Halleluja. Inwestujesz tam. Inwestujesz w najbardziej wiarygodny bank. Halleluja. Bo kiedy tobie zabraknie, to Bóg kogoś pośle i głodnym nie będziesz. Bóg się zatroszczy. Bo znasz Boga, który ma na imię zaopatrzenie także. On zaopatrzy tych, którzy dzisiaj zaopatrują. Zaopatrują tych, którzy są w potrzebie. Z taką prośbą w modlitwie do Boga zwracała się każdego ranka sędziwa wierząca niewiasta. Ona szczerze pragnęła wypełniać Bożą wolę odnośnie zwiastowania ludziom. Tekst ze Słowa Bożego był dla niej podstawą do tego. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam powiedziałem. Właśnie ten tekst, oprawiony w ramkę, wisiał u staruszki w kuchni nad stołem. Nie zaliczała siebie do apostołów, takich nie miała ambicji, ani do nauczycieli. Udzielać chrztu tym, którzy uwierzyli, też nie miała prawa, a do osobistego zwiastowania dobrej nowiny stale członków zboru zachęcała. Świadczyć o zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa to dla mnie jest wielki zaszczyt, zawsze to mówiła. Świadczyć, kochani, to jest dla was wielki zaszczyt. Może tego jeszcze tak do końca nie doceniacie. Ale kiedy będziecie zbierać w przyszłości plon tego, to powiecie, było warto. Krótko skomentujecie, było warto. Bóg wysłuchiwał modlitwy tej staruszki. Posyłał jej ludzi, którzy pragnęli słyszeć Słowo Boże. Swoje świadectwo staruszka zawsze rozpoczynała w bardzo prosty sposób. Słuchajcie to uważnie. Bo mówiliśmy, jak się modliła, już znacie treść modlitwy. A teraz, jak wyglądało jej świadectwo? Nie zaczynała od pogody, bo fatalnie by się zaczęło to świadectwo. Mówiła, synku, tak mile do każdego, albo córeczko, Bóg ciebie miłuje. I krótko, i zaprasza do swojej rodziny. Dużo? Nie stać was na to? Bóg ciebie, synku, miłuje. Córeczko, Bóg ciebie miłuje. I zaprasza ciebie do swojej rodziny. Teraz każdy pomyśli, Dlaczego Bóg mnie do swojej rodziny? Przecież ja mam też jakąś rodzinę. Nie jestem, chyba że nie mam rodziny. Ale zaraz mu do głowy takie myśli. Ale ta rodzina, o co? Jakie rodziny ja myślę? Z rodziną wychodzę zawsze na zdjęciu najlepiej. W rodzinie wielkiej możesz się czuć i zaraz ci przyjdzie do głowy. Czujesz się osamotniony, niezrozumiały. Niby jesteś blisko, razem śniadanko i obiad i kolację jesz, a jakoś nie rozumiesz się. I co? Masz rodzinę. Staruszko, jakiej ty rodzinie mówisz? Jakiejś Bożej rodzinie? Czy ona jest jakaś inna jeszcze? Czy mam jakąś szansę na inną rodzinę? Masz. Na rodzinę Kościoła. Kościół to jest rodzina. To jest rodzina nowonarodzonych ludzi. Mówię o tym Kościele prawdziwym. Prawdziwym. Nie w cudzysłowie. Nie, który ma imię, że żyje, a jest martwy. Nie, nie, to nie jest Kościół. To jest odstępczy Kościół. Mówię o Kościele prawdziwym. Tak jak śpiewamy w tej 600 pieśni, nie? Czy znasz, czy słyszał, że Kościół jest żywy? No właśnie, i tam dalej mówi. No właśnie, jacy są bracia, jacy są siostry? Wrażliwi, posłuszni. Jeśli człowiek był gotowy do słuchania prawdy, to tylko wtedy staruszka kontynuowała dalej. Ale zawsze z każdym zaczęła tym słowem. Chcę ci powiedzieć, że Bóg ciebie kocha i zaprasza ciebie do rodziny. Była przekonana, że nie wolno dawać psom tego, co święte i nie rzucać pereł swoich przed wieprze. I tą zasadę staram się przestrzegać. Wiecie? Jak zaczynam kogoś mówić o Bogu, a on zaczyna mi odpowiadać przekleństwem, to Duch Święty mówi, wstrzymaj się, poczekaj na lepszy czas. I zdaje się, że tego ostatnio doświadczyłem, nie tak dawno. Są tu świadkowie. Rozumiemy? Rozumiemy, o co chodzi. Nie możemy rzucać, świadectwo jest zbyt cenne, żeby się narażało na takie kpiny. Ale jak ona niewykształcona, nie znająca się na psychologii, mogła wiedzieć, kto jest kim, no właśnie, na kogo trafi? Nie mogła. Dlatego zwracała się codziennie do swojego Ojca w niebie z prośbą, aby stawiał na jej drodze dla świadectwa potrzebujących ludzi. Ja bym dodał jeszcze ludzi, którzy są sposobni do Bożego Królestwa, którzy się nadają, ale, powiesz, no to jest wybrana już grupa ludzi. Ale Bóg mówi, że my zostaliśmy zobowiązani głosić Ewangelię na świadectwo niewybranym wszystkim ludziom. Tym, którzy przyjmą to świadectwo, no właśnie ono służy ku zbawieniu. Tym, którzy pogardzą, będą mieli świadectwo na sąd ostateczny. Bóg im przypomni to świadectwo, które odrzucili. Także mamy, bracia i siostry, wszystkim. Tylko powiadam, tak jak ta staruszka. Bóg ciebie kocha, muszę wiedzieć. Możesz powiedzieć, posłał, dał dowód tego, posłał Jezusa Chrystusa i chce ciebie mieć w swojej rodzinie. Jeśli będziesz zainteresowany tym wątkiem, pójdziesz dalej. Jeśli nie, amen, dostał świadectwo. Musi też wiedzieć, że Chrystus umarł za niego. Ludzi często, którzy są pod presją demoniczną, nie mówię już o opętaniu, no to wtedy, wiecie, zareagują bluźnierstwem, którzy dali przystęp diabłu. Zareaguje. Diabeł, duch nieczysty zareaguje. Nie przejmuj się tym. W duchu możesz zgromić. W imieniu Jezusa Chrystusa gromię cię, ty duchu bluźnierczy, ty duchu niewiary, ty duchu buntu, gromię cię, związuję w imieniu Jezusa. Powiedz to w myślach, zobaczysz reakcję. On się musi uspokoić. To ci gwarantuję. Pewien mężczyzna w średnim wieku nie znał Boga jako Zbawiciela, ale bardzo go potrzebował. Mieszkał w tym samym mieście, co ta staruszka, ewangelistka, dodaje. Ale ich drogi nigdy się nie krzyżowały, a więc nigdy się nie spotkały. Miasto, w którym mieszkali, ogromne, wielomilionowe, no to mowa o Sankt Petersburgu, kulturowa stolica przecież Rosji. Z charakterów mężczyzna, człowiek jednak miękki, lecz towarzyski i dobry. Ale społeczeństwo odwróciło się od niego, a więc był na Sankt Katryn. Bezdomny. Potrzebował rodziny? Trafiła ta staruszka? No ale nie tak prosto. Palić zaczął, mowa o papierosa oczywiście, we wczesnym dzieciństwie w wieku 6 lat. Wciągnęli go w tym przyjaciele z ulicy oczywiście, z którymi chłopiec spędzał cały swój czas. Rodzice absolutnie nie mieli czasu, by zająć się wychowaniem syna. Z przyjaciółmi, w cudzysłowie, z ulicy chłopiec zaczął pić alkohol, a potem brać narkotyki. Wkrótce, no oczywiście wiadomo, do przewidzenia, dopuścił się przestępstwa, został aresztowany. Zamknięty w areszcie zaczął sobie uświadamiać, że w więzieniu siedzieć nie będzie mógł, bo ma za miękki charakter. Więc więzienie jest dla ludzi z charakterem. Wtedy postanowił pomodlić się do Boga. Jakiegoś Boga. Słuchajcie, poprosił o wyzwolenie. No widzicie, przychodzi jakiś taki instynkt. Tak, to mówią, Bóg mnie niepotrzebny, a co mi tam twój Bóg, nie chce słuchać, ja mam swoje sprawy, swoje problemy. Ale kiedy przychodzi taka sytuacja, kiedy znajdzie się w celi więziennej, już nie ma ograniczona twoja swoboda, to sobie przypomnij, że chyba jakiś Bóg istnieje. Bo nikt z ludzi już mnie tu nie wydostanie stąd. A może właśnie Bóg. Ale jaki Bóg? Młody człowiek nie wiedział, do jakiego się Boga modlić. Ale ukląk, widzicie, ile w nim już było pokory? Ukląk, ale tylko na razie na jedno kolano. By poprosić o pomoc najpierw, no Jezusa, gdzieś coś mu zaświtało. Ale nie tylko, bo myślę, nie wiadomo, czy on jest. No to poproszę jeszcze Allaha, żeby to było mocniejsze. A jeśli Allah nie poradzi sobie ze mną, to Buddę. Więc do trzech bogów wzywał. Pod koniec tej ekumenicznej modlitwy, no bo tak można powiedzieć żartem, wspomniał też o Jehowie, a więc Bóg Jahwe, Bóg objawiający się w Starym Testamencie, żeby było jasne, i o Krysznie. Ale modlitwa pozostała bez odpowiedzi. Młodego człowieka osądzono. Po wyjściu na wolność jednak znowu dopuścił się przestępstwa i znowu jako recydywista trafił za kratki. Przestępca o miękkim charakterze staczał jednak coraz bardziej się na dno. A więc do tego wielorybka, nie? Mówiłem. Przypomnijcie sobie te słowa. Przypomnijmy sobie te słowa. Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole. Aleluja. Rozumny idzie drogą wzwyż. W otoczeniu współbraci starał się demonstrować bezduszność, okrutność i złość. Jednak był sam na sam ze sobą, jego dusza strasznie się męczyła. Męczył się, płakał, w końcu jęczał. Grzesznik ten potrzebował pocieszenia. Ale pocieszyciela w jego otoczeniu oczywiście nie było. Widzicie? Są prawdziwi pocieszyciele, ale nie w tym otoczeniu, w którym się poruszałeś. Więc pił bez umiaru, próbując zagłuszyć niepokój duszy. Lecz alkohol nie zagłuszał bólu duszy. Narkotyki też w tym mu nie pomagały. Z każdym dniem potrzebował ich coraz więcej, choć wiedział, że kiedyś może je niepostrzeżenie przedawkować. Umierać nie chciał jednak, bał się śmierci. Kiedyś trochę wytrzeźwiawszy spojrzał w lustro i się przeraził. Zrozumiał, że nie był już człowiekiem, ale zwierzęciem nie mającym ani siły, ani woli dobrej. Warto mieć lustro w domu i spojrzeć wtedy od czasu do czasu. Patrząc na siebie w lustrze usłyszał głos. Uwaga, utop się, skończ z życiem. Nie będziesz więcej cierpiał? Oto doradca z krainy piekieł. Po wyjściu z domu udaje się do pobliskiego sklepu. Kupił sobie 3 metry sznurka. Skąd wziął na to pieniądze? On do dziś mówi, nie mogę wam powiedzieć. Wsiadł do tramwaju i pojechał w stronę jeziorka. Głos, który wcześniej przekonywał, utop się gdzieś, zamilkł. Bo on się potem tak grzecznie usuwa. O, inteligentny bardzo jestem. Duch. W głowie tego Mikołaja, bo miał, jak się okazuje, na imię Mikołaj, już dojrzewał plan działania. Głębokie jezioro, sznurek, kamień, 2 minuty męki i wreszcie to wyzwolenie, o którym mi podpowiadał. Ale pojawia się wcześniej wspomniana staruszka ewangelistka i tutaj wiemy, że już ma 70 lat. A co o niej wiemy? Ale nabożeństw starała się nie opuszczać, jeśli oczywiście ciało jej nie stało na przeszkodzie, więc kiedy naprawdę już uziemiła ją choroba, to nie mogła iść na nabożeństwo. Swego czasu była pouczana przez rodziców: córeczko, nabożeństw nie opuszczaj, bo to jest napisane w Biblii. Hebrajczyków 10:25. Napomnij rodziców, nasza siostra nigdy więc nie lekceważyła. Ale to powiesz, to było inne pokolenie. Tego dnia w czwartek jak zwykle udała się do domu modlitwy na społeczne z Bogiem i ze świętymi Jego naśladowcami, a więc była na modlitewni. Przechodząc obok jeziora, zobaczyła jakiegoś mężczyznę. Podszedłszy, serdecznie się z nim przywitała i powiedziała, właśnie co powiedziała, a Bóg Ciebie kocha i zaprasza do swojej rodziny. Mężczyzna jak zareagował? Spojrzawszy na nią, gdzieś tam coś wymamrotał. No, co wypadł? No, grzeczny, nie, był grzeczny, mimo wszystko. Dziękuję, powiedział. Schludnie ubrana staruszka, miła i łagodna, życzy jemu zdrowia i mówi o rodzinie. Oczy, właśnie, coś zaczęło trafiać, widać. Nie widzisz tego czym, ale widzisz, że jego serce zaczęło mięknąć. Napełniły się łzami jego oczy. Widząc takiego zaciekawionego, nieszczęsnego człowieka, staruszka ciągnęła dalej. O, mówi, zdaje się, że trafiłam na swój grunt. Mówiła krótko, ja to lubię, ale konkretnie w ciągu kilku minut opowiedziała nieznajomemu Ewangelię, dobrą nowinę. Kilku minut. Ona mówiła, a on płakał. Słowo Boże kruszyło serce grzesznika. No i w końcu to się ujęło i ona z nim płakała. Aż w końcu zaprosiła tego biedaka, aby poszedł z nią do domu modlitwy. I tak, była tak z poczuciem humoru. Mówi, wiesz co, utopić się możesz i potem. Ona nic nie wiedziała, że takie myśli miała. Mówi, ja zawsze mówię, zdążysz potem jeszcze. A skąd wiedziała, nie? O właśnie, ona była prowadzona Duchem Świętym. Zapewniała, ale mówi, spotkawszy się z Bogiem, odwrócisz się od tej myśli. Odwrócisz się, wiesz, na zawsze. Uwierz mi, to co ci mówiłam jest prawdą. Zewnętrzny wygląd mężczyzny nie martwił tej staruszki. Świadomie nie zwracała uwagi na jego wygląd. W drodze prosiła tylko Boga, aby w kościele... A, ta słuszna uwaga. O, dziękuję ci, siostro. Aby w kościele nikt jej nie osądził za to, że znowu przywlokła ze sobą niemile woniejącego bezdomnego człowieka. No, niech by przeprowadziła tutaj. No, tutaj do kanały, do kościołów. Szybko by się pożegnała. Razem z tym domem bezdomnym by wyleciała. 20 grudnia 2009 roku w kościele ewangelicznych chrześcijan baptystów ponad 40 osób w białych szatach kolejno wchodziło do wody baptysterium. Ludzie przyjmowali chrzest, wypełniając nakaz Jezusa. Wśród ochrzczonych był właśnie również ten mężczyzna średni wieku, bohater tego opowiadania. Przed zanurzeniem w wodę Mikołaj opowiedział jednak wszystkim obecnym na nabożeństwie historię swojego życia, jakże bujną, jak przyszedł do Boga. Mówił o swoim przyszłym grzesznym życiu, o skrajnej beznadziejności. Chciałem, mówi, zakończyć życie samobójstwem, a Bóg dał mi wolność. Jestem szczęśliwy, że Bóg posłał mi siostrę ewangelistkę, której niestety mój nie pamięta. Tak bym chciał podejść teraz, patrzy na zbór, do niej i jak syn matkę uściskać. Chciałbym ci powiedzieć, mówi, droga siostro, dziękuję, jeśli tu jesteś. Droga siostro, odezwij się. Proszę, podejdź do mnie. Wskazałaś mi prawdę. Podarowałeś mi Jezusa. Jednak do Mikołaja nikt nie podszedł. Sędziwych sióstr, ewangelistek w naszym kościele jest dużo. Mówi pastor, każdej niedzieli widzę, jak które z nich przyprowadza kogoś na nabożeństwo. Ktoś zaprosił brata Mikołaja na nabożeństwo. Nie wiadomo kto. Może to był anioł? Nie. Bóg, to był swoisty anioł, oczywiście. Ale do tego Bóg posyła nas, a nie aniołów. Ale w ubiegłą niedzielę obserwowałem, jak z jedną starszą siostrą próg domu modlitwy przekroczyło naraz troje ludzi. Również niezbyt przyjemnie pachnący. Ale oni przychodzili do tego, który zmienia. Także zmienia zapachy. Pamiętam je na koniec takie świadectwo pod namiotem, bo to były nabożeństwa polowe w Polsce. z różnymi ludźmi się zetknęliśmy, najwięcej właśnie może z takimi. Ale jedno mnie utkwiło w pamięci, obrazy. Ludzie w różnym stanie Bóg ich zastawał. Modliliśmy się w różnym stanie. Ale jak potrafiła noc ich zmienić. Następnego dnia ja miałem trudności w rozpoznaniu tych ludzi. Bo oni już byli inaczej ubrani, oni już byli wykąpani. I na koniec powiem świadectwo ojca. Synek jak bezdomny wałęsał się po ulicach. Był głuchoniemy. Trafił do namiotu. Bóg przywrócił mu mowę. Pamiętam, pierwsze słowo, które wypowiedział, to był Jezus. A potem powiedziałem, masz ojca, masz matkę. Jeśli masz ojca, to powiedz tata. Drugie słowo było tata. Masz mamę? Nie mam. I tak się zaczęło. I kiedy do domu wrócił ojciec, późno, kiedy usłyszał, że synek jego mówi, to ze strachu wytrzeźwiał. Tak, i mówię, co się z tobą stało? Ano, chodź tatka pod namiot i z tobą się coś stanie. I tak patrzył, tata w białej koszuli, elegancko siedzi obok niego. Myślałem, że to jest wujek, jakiś tam stryjek, ktokolwiek, nie? A on z taką dumą mówi do mnie, to jest mój tata. Płakaliśmy 10 minut chyba razem. To jest Jezus. To jest Jezus. Jego brzmi imię Jezus. Halleluja. On przywraca mowę niemowlętom. Halleluja. Tak jest napisane. I przez niemowlęta będzie mówił. Będzie sprawiał, że wytrzeźwieją. I zmienią się i wygląd wewnętrzny i zewnętrzny. Halleluja. Pora, kochani, żebyśmy przystąpili do stołu pańskiego. Proszę pieśni. Proszę też za chwilę braci. To śpiewamy pieśń.
Starszowski krzyż, strasznych cierpień i hańby znak. Obejmuje krzyż, gdzie mu schowa Pan, gdy ratował mi nocy świat.
A słudze temu było na imię Malchus. Jak na to zareagował Jezus? Na to rzekł Jezus do Piotra. Włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Czym jest właśnie ten kielich, który Jezus wypił? Jaka jest różnica między tym kielichem, który Jezus wypił w symbolce, a tym, który jest dzisiaj przed nami? Co to był za kielich, który Jezus wypił? powiedział, że nie mogę się tego wzbroić. Wielka wiara, kochani, przejawia się nie tyle w umiejętności działania, ale w umiejętności cierpienia. Jezus demonstrował wielką wiarę, wypędzając demony, uzdrawiając chorych ludzi, wyprowadzając z grobu umarłych. To była wielka wiara. Ale teraz ta naprawdę wielka wiara miała się zamanifestować w umiejętności cierpienia. To jest kielich cierpienia, którego ominąć Jezus mówi nie mogę. Bo żeby mieć współczującego Boga, a takiego chcemy mieć, trzeba mieć cierpiącego Zbawiciela. I tylko to serce, które doznało w życiu wiele krzywd, może prawdziwie współczuć pokrzywdzonym. Amen? Gdy zostałeś w życiu skrzywdzony wiele razy, znasz smak krzywdy i rozumiesz dzisiaj pokrzywdzony. Dlatego mówię, samotni rozumią samotnych, zranieni rozumią zranionych, odrzuceni rozumieją odrzuconych, cierpiący rozumieją cierpiący. Możność przynoszenia innym dobra nie bywa jednak dane darmo i naszymi utrapieniami właśnie płacimy za możliwość współczuwania drugim. Ten, kto chce pomagać innym, musi sam przejść szkołę utrapienia. Ten, kto chce być wybawcą, powinien w jakiś sposób przeżyć swoisty krzyż. Powiesz, jak to? Jezus już raz zajął moje miejsce, chwała Jemu za to, ja nie muszę tam trafiać. Ale ten Jezus wzywa swoich naśladowców, kto chce iść za mną. Kto chce wstępować w moje ślady, niech zaprze się samego siebie. I niech weźmie swój krzyż. O, to jest ten krzyż. Niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Każdemu człowiekowi, wierzącemu dziecku Bożemu, które się decyduje nie tylko wierzyć w Jezusa, ale naśladować Go. Bóg daje swój krzyż. Twój krzyż nie pasuje do moich pleców. Mój krzyż, choćbyś nie wiem jak zazdrościła mnie, nie pasuje do Twoich pleców. Każdemu Bóg dał swój krzyż. I nigdy on nie jest za ciężki. On jest zawsze dopasowany. Będziesz mógł znieść go pomocą. Nie możemy zakosztować szczęścia, które przejawia się w okazywaniu pomocy drugim, bo to by jest szczęście. Widzę na twarzy nielicznych co prawda ludzi, jak są szczęśliwi, że mogli pomagać ubogim. To jest radość, to jest szczęście. Nie wiecie, kochani, kto nie wie. Ten nie wie, kto nigdy tego nie zaznał. Ale ci, którzy tego zaznali, wiedzą, że ich serce jest tym dotknięte i poruszone. Ale chcę powiedzieć, że nie możemy zakosztować szczęścia i pomocy, radości tej w okazywaniu pomocy innym, nie pijąc z tej samej czaszy, z tego samego kielicha, z którego pił Jezus. Z kielicha utrapienia. Pamiętacie, że Jezusa serce było, kiedy zapowiadał, że ogień swój rzucił na ziemię, ale za chwilę mówi, Słowo Boże relacjonuje, że Jego serce jednak to przeżywało. Smutek, utrapienie z tego powodu, co go czeka. I jego słudzy i naśladowcy również to przeżywali. Dawid pisał psalmy nad uciskiem, naciskiem utrapień licznych. Paweł posiadał bodziec, który mu bardzo przeszkadzał. Okoliczności, jakim się znajdowali, okazują się najlepszym narzędziem Boga, w którym Bóg rzeźbi swoją podobiznę do wieczności. Więc nie odtrącajmy narzędzia, aby nie zniweczyć dzieła Bożego, które Bóg dokonuje w tobie i we mnie. Pozwól temu garncarzowi lepić z tobą i ze mną takie naczynie, którego się nie powstydzi. Takie naczynie jak ta siostra staruszka. Nie odtrącaj więc narzędzia, więc nie odtrącaj doświadczeń, nie odtrącaj, nie gniewaj się na nie. Nie gniewaj się na utrapienie, nie gniewaj się na ucisk, bo uciski muszą być i te uciski duchowe przechodzimy dzisiaj. Nikt nas nie rani fizycznie, nikt nas do więzień nie zamyka, choć naszych braci tak, w innych częściach świata. Ale duchowe uciski czasami są gorsze od tych może w tych fizycznych. Przeżycie to trudnym może się zdawać i dziwnym się zdaje, lecz Pan Jezus przez nie obfitą łaskę nam daje. Halleluja. Przed nami Boży Baranek, łagodny i poddany, nie ma swoich planów, w prostocie, bezradności, zezwala, żeby nim robili co chcą. Został zelżony, nie odzajemniał się obelgami. Gdy cierpiał, nie odgrażał się. Był gotowy stracić to, co było jego własnością. Gdy był źle traktowany, nie stawiał oporu i nie walczył. Milczący baranek przed nami. Gdy obsypywano go kłamstwami, oskarżeniami, nie podnosił głosu. We własnej obronie nie bronił się, milczał. Wolny od nienawiści, pełen miłości. Bo miłość, która wypełniała jego serce i wypełnia, na wszystko była przygotowana. Wszystkiemu ufała, wierzyła, na wszystko była przygotowana. Wszystkiego się spodziewała, bo wiedziała, że wszystko zniesie. Tak był posłuszny w tej pokorze aż do śmierci krzyżowej. Tak godnie pił te czaszy z tego kielicha utrapienia, cierpienia, smutku, bólu, pogardy, znieważenia. Czy jeszcze coś gorszego mogło się przytrafić człowiekowi? Wszystko, co najgorsze, spadło na niego. Włącznie z biczami, włącznie z torturami. Krew wylewała się z ran, ale nie był to przypadek. Ile ludzi jest dzisiaj poranionych, patrzysz w Egipcie dzisiaj. Ale żadna krew nie przemawia tak, jak przemawiała krew Bożego Baranka. Ta droga krew, ta święta krew, ona przemawia, on mówi o lepszych rzeczach niż krew Abla, która się upominała o sprawiedliwość, zemstę. Krew Jezusa Chrystusa prosiła o miłosierdzie Boga Ojca, o zmiłowanie, o ułaskawienie. Krew Jezusa Chrystusa, ta krew ma moc nie tylko prosić, ale ma moc gładzić grzechy. Grzechy popełnione w myślach, w słowach i w czynach. Ta droga krew, ta niewinna krew, ta barankowa krew, ona zmywa, ona gładzi, ona uwalnia każdy grzech. Halleluja! Jest moc w tej krwi, tylko w tej krwi. Nie krew przestępcy, krew grzesznego człowieka, krew sprawiedliwego, który nie popełnił nigdy grzechu. Ale ta krew skądś wypłynęła? Wypłynęła właśnie z sińców i ran. Widzimy na tych poranionych ludzi. Ja widzę rany tutaj Jezusa. Z Jego ran wypłynęła ta cenna krew. Ta droga krew, o ta krew, ta cenna krew wypłynęła z cennych ran. A te rany też coś przemawiają do nas. Sińcami i ranami Jego jesteśmy uzdrawiani. Halleluja. Krew przemawia. Sińce, rany przemawiają. I oto, kochani, ta krew i te rany pojawiły się. Pojawiły się, kiedy Jezus pił kielich goryczy, kielich upokorzenia, kielich cierpienia, bólu, smutku i przygnębienia. I czy Jezus pił i pił i tak go śmierć została i potem nic już nie wiemy? Nie. Wypił do dna kielich goryczy po to, żeby dotrzeć na krzyż. Po to, żeby potem zamanifestować zwycięstwo wiary. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha i potem mogę skonać. Aby trzeciego dnia zmartwychwstać i w wieczności wypić kielich innego rodzaju z Tobą i ze mną. A ten kielich w porównaniu z kielichem goryczy, utrapienia, cierpienia, który przeżywamy, to jest kielich, symbol krwi Jezusa, która zmywa, która gładzi, która zwycięża, która od strachu chroni Cię. O, ta krew, ta droga krew, dla Cię przyjdzie do stołu.